Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, chciałbym dzisiaj, abyśmy pochylili się nad pierwszą częścią czwartego rozdziału listu Jakuba. Jeżeli masz przed sobą tekst biblijny, proszę otwórz czwarty rozdział listu Jakuba, wersety od 1 do 10. Troszeczkę szersze spojrzenie na ten tekst. Adresaci listu Jakuba, to jest tych 12 pokoleń w diasporze, o tym czytamy na samym początku tego listu, czyli inaczej wierzący w Pana Żydzi, którzy musieli uciekać ze swoich domów ze względu na prześladowania, byli w bardzo trudnej sytuacji. Życie przewróciło się tym biedakom do góry nogami. To bardzo martwiło Jakuba, dlatego że uderzało w Kościół i groziło, że Żydzi, nawróceni Żydzi pod presją prześladowań będą odchodzili z Kościoła. Dlatego właśnie napisał swój list. Jest to najstarszy dokument Nowego Testamentu. Jakub pierwszy napisał ten list, który okazał się potem przez natchnienie Ducha Świętego tekstem natchnionym. Apostoła Jakuba, przyrodniego brata pańskiego, niepokoiły cierpienia wierzących, ale jeszcze bardziej martwił się o autentyczność wiary tych ludzi. To tak jakby do swoich czytelników powiedział: od cierpienia ważniejsza jest twoja prawdziwa i szczera wiara. Skąd jednak oni mieli wiedzieć, że ich wiara jest prawdziwa? Albo jak sprawdzić, czy ich wiara jest prawdziwa? Jakub dał im trzy wyznaczniki. Jeżeli masz przed sobą tekst Jakuba, otwórz proszę pierwszy rozdział tym razem i przeczytamy tam końcowe wersety 26 i 27 werset. Jeżeli ktoś się uważa za człowieka religijnego, pisze Jakub, a nie panuje nad swoim językiem, oszukuje samego siebie. A jego religijność jest jałowa. Posłużył się bardzo dziwnym słowem, rzadkim słowem w Nowym Testamencie, matajos, jałowa albo pozbawiona podstaw, bezużyteczna, pusta. I dalej kontynuuje: człowiekiem religijnym i nieskazitelnie czystym przed Bogiem Ojcem jest ten, kto sierotom i wdowom przychodzi z pomocą w ich utrapieniu, a siebie samego zachowuje czystym od skazy świata. A więc Jakub daje trzy wyznaczniki religijności, prawdziwej religijności. Kontrola języka, troska o potrzebujących, mentalne i duchowe oddzielenie od świata. Jeżeli to zdecydujesz się robić, tak żyć, to Jakub mówi: jesteś na drodze do tego, aby żyć życiem, prawdziwym życiem religijnym. Żydzi doskonale wiedzieli, co to jest religijność, tak jak my Polacy wiemy, czym ona jest. I w naszych wolnych kościołach patrzymy na religijność z podejrzeniem, czy podejrzliwie, z wiadomych względów. Dokładnie z tych samych, o których Jakub pisze o religijności. Dlatego, że religijność z powodu swojej martwoty i rutyny jest jedynie sztuczną kukłą duchowego życia z Panem. Greckie słowo oznaczające religię, treskeia, które pojawia się dwukrotnie w tych dwóch wersetach, nie odnosi się do osobistych przekonań lub zasad życia wierzących ludzi, ale Jakub raczej ma na myśli wspólną praktykę zamkniętej grupy ludzi, którzy poprzez tę religijność mają poczucie przynależenia. tym sensie religią był judaizm, ale niestety dzisiaj możemy powiedzieć po 20 wiekach, w tym sensie chrześcijaństwo, ten główny strumień chrześcijaństwa stał się religią. O zgrozo. Życie w każdej zorganizowanej grupie może łatwo popaść w rutynę, a wspólnota religijna łatwo może przerodzić się w kult religijny, w puste rytuały bezmyślnie powtarzane z tępą rutyną. Nasz zbór nie jest tu wyjątkiem. Żaden zbór nie jest tu wyjątkiem. Dlatego, że rutyna, puste przyzwyczajenia zaczynają się od mojego i twojego serca. Apostoł Jakub właśnie o tym mówi. Pisze do swoich odbiorców, posługując się ich językiem. Pisze, chcecie być religijni? W porządku. No to posłuchajcie. W naszych środowiskach nie tyle mówimy o religijności, ile mówimy o duchowości. A więc mówiąc naszym językiem, Jakub do ciebie mówi, chcesz być duchowy? W porządku. Zobacz, o co chodzi w tej duchowości. Najpierw ostrzeżenie. Jeśli ktoś nie kontroluje języka albo mówi jedno, a robi drugie, w rzeczywistości czyni swoją religię, jak pisze Jakub, a my powiemy, czyni swoją duchowość bezwartościową, pustą, bezużyteczną. Ileż razy widzieliśmy, że to właśnie jest prawda. Taka postawa wyniszcza religijnego człowieka, czyli każdego, kto się godzi na byle jakość, na rutynę, na powierzchowność, na martwotę religijną, to wyniszcza wspólnotę i to wyniszcza twoje otoczenie. Więcej jeszcze, kiedy niewierzący są świadkami hipokryzji chrześcijan, mają wyrobioną opinię na temat Boga, Chrystusa, Kościoła, a nie jedynie na temat obłudnika, który przypisuje sobie miano chrześcijanina. Co za zniszczenie. Ale w typowy dla siebie sposób Jakub dostarcza także pozytywnego przykładu. Ci, którzy żyją zgodnie ze swoją duchowością czy religijnością, zwracają uwagę na potrzeby słabszych od siebie, pisze Jakub. Dostrzegają tych, którzy się mają gorzej. Dbają o sieroty i troszczą się o dobrostan wdów, ludzi w słabszej sytuacji. A także, pisze, uważają, żeby nie splamić się przez świat. Mają bardzo określony stosunek do tego wszystkiego, co stoi w opozycji do Boga. Oto wyraźne przykłady prawdziwej duchowości. W ten sposób Jakub kończy swoją pierwszą część, główną część swojego listu, pierwszy rozdział. I teraz w drugim do piątego rozdziału rozwija to, co przedstawił w pierwszym rozdziale. W drugim rozdziale mówi o wprowadzeniu prawdziwej wiary w życie. I z tego rozdziału prawdopodobnie Jakub jest najbardziej znany. Pamiętacie, wiara bez uczynków jest martwa, dokładnie. Ten tekst u Jakuba jest chyba najbardziej znany. W trzecim rozdziale mówi o kontrolowaniu języka. W czwartym ostrzega, że brak kontroli języka przeradza się w otwartą wojnę. Nie jestem w stanie nie myśleć tutaj o przepięknym przemówieniu Mariana Turskiego w czasie jednej z obchodów rocznicowych w Auschwitz, kiedy powiedział, Auschwitz nam nie spadło z nieba. I ono ciągle nam grozi. Jakub mówi, jeżeli nie powstrzymasz języka, nie dziw się, że bierzesz udział w wojnach. Kłóciłeś się kiedyś? W ostatnim rozdziale, w piątym, pisze o integralności wierzącego. Zapraszam do pochylenia się nad kilkoma wątkami, niektórymi wątkami czwartego rozdziału. Jakub kładzie w nim nacisk na zachowanie wierzących w czasie konfliktów. Bóg ma zupełnie inny plan dla Kościoła. Bożym celem jest życie w pokoju z innymi, atmosferze błogosławienia sobie nawzajem, wsparcia siebie nawzajem. I żeby to osiągnąć, Jakub zachęca do ufnego poddania się Bogu, do oddania Mu kontroli nad swoim życiem. To jest jego propozycja. Zachęca wierzących, aby przezwyciężyli negatywne emocje, które nam towarzyszą w konflikcie. Pamiętasz, jak wpadłeś w sytuację konfliktową, jak bardzo cię zżerają i zżerały emocje? Rozpoczyna 4 rozdział od prostego pytania. Skąd wojny i walki między wami? W poprzednim rozdziale mówił o tym, jak ważne jest unikanie konfliktów. Cofnijmy się do 3 rozdziału, wersety od 14, właściwie od 13. Jeśli ktoś z was jest mądry i rozsądny, niech tego dowiedzie swoim nienagannym postępowaniem, czynami pełnymi delikatności i mądrości. Jeśli natomiast wasze serce napełnione jest rozgoryczoną zazdrością i chorobliwą ambicją, to nie wywyższajcie się nad innymi, nad innych i nie kłamcie wbrew prawdzie, pisze Jakub. Taka mądrość nie pochodzi z nieba, ale jest przyziemna. Kieruje się tylko zmysłami i jest diabelska. Gdzie bowiem panuje zazdrość i chorobliwa ambicja, tam jest niepokój i wszelkie przewrotne działanie. I ostatni werset z 3 rozdziału, 17. Mądrość natomiast, która pochodzi od Boga, jest przede wszystkim nieskazitelnie czysta. Przynosi pokój, jest życzliwa i wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Jest bezstronna i bez obłudy. Teraz w 4 rozdziale podjął problem konfliktu wewnątrz zboru, w nas samych, w naszych rodzinach, między wierzącymi. Pierwsza uwaga, tak jak dotychczas 1, 2 i 3 rozdział rozpoczyna od moi bracia, możesz to sprawdzić, 2 werset 1 rozdziału, początek 2 i początek 3, tam pisze moi bracia, tutaj nie ma tego zwrotu moi bracia, wskazuje to na surowość wypowiedzi apostoła. Taka uwaga na marginesie, podziały na rozdziały w tym miejscu, podział między 3 a 4 rozdziałem jest bardzo niefortunny, dlatego że cały 3 rozdział w naturalny sposób wypływa, czy 4 rozdział wypływa w naturalny sposób z 3. To nie Jakub numerował swój list na rozdziały i wersety. Biblia na rozdziały została podzielona w XIII wieku na wersety w XVII wieku. A więc musimy pozbyć się troszeczkę tych ramek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 4 rozdział kontynuuje główny temat poprzedniego, 3 rozdziału. Na czym polegał problem wierzących w diasporze? Pisze, kłótnie, greckie polemos i konflikty, mache, trawią wasze życie. Polemos dosłownie to walka, wojna i od tego słowa jest nasza polemika. Mache to jest konflikt, który wybucha z powodu złego nastawienia ludzi. W każdym razie ci chrześcijanie kłócili się albo byli niechętni sobie, mentalnie byli wrodzy sobie pod presją doświadczeń, z którymi musieli mieć do czynienia na co dzień. Skąd się biorą wojny i potyczki? Kusi by powiedzieć od szatana, od fałszywych braci, od heretyków, którzy potajemnie wkradli się do nas. Ale niestety Jakub odpowiada, 2 część 1 rozdziału, czy nie pochodzą one z waszych namiętności, które toczą bój w waszych członkach? Jakub jest bardzo dobry w ucieraniu nosa deprawacji wierzących ludzi. Już wcześniej, w 1 rozdziale nam powiedział, że źródłem pokusy, źródłem grzechu jest nasza pożądliwość. Natomiast nieporządek i niegodziwość są wynikiem naszej zazdrości i samolubnej ambicji. 16 werset 3 rozdziału. Dokładnie tak samo jest tutaj. To my, nie kto inny, jesteśmy odpowiedzialni za konflikty w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych zborach, w naszym państwie. Jeśli tak jest, jeżeli wpadamy w konflikty albo lubimy się bawić w konflikty, to otwieramy drzwi szatanowi, który może mieć swoje pole do popisu. A niewierzący zacierają ręce, widząc, jak się kłócimy, ale to my, ja i ty, ponosimy za to odpowiedzialność. Idźmy dalej, od drugiego wersetu. Pożądacie, a nie posiadacie, pisze Jakub. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności. Ludzie wiarołomni, pisze Jakub. A wiecie, jak dosłownie tam jest? Tłumacze na język polski złagodzili to, dlatego że Jakub pisze: cudzołożnicy. Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ostatecznym szczytowym celem pożądania to jest nieszczęście młodego człowieka, co? Ale też z drugiej strony szczerość. My potrafimy, już nauczyliśmy się udawać, dzieci nie. Ostatecznym szczytowym celem pożądania, które człowiek może zaspokoić lub nie, pisze Jakub, jest morderstwo. Ci, którzy pożądają tego, czego nie mogą zdobyć, zabijają, pisze Jakub. Oczywiście niewielu ludzi popełnia morderstwo w sensie dosłownym, ale przypomnij sobie, jak to było, jak ostatnio ktoś zajechał ci drogę przed światłami. Co się wtedy działo w głowie? Albo jak ktoś się przyblokował samochodem? Oczywiście pamiętamy, jak Chrystus zinterpretował prawo. W 5 rozdziale w Kazaniu na Górze Jezus mówi: słyszeliście, że kiedyś powiedziano: nie popełnisz morderstwa, a kto by dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, to jest istota Kazania na Górze, a Jezus nam mówi, to jest ten nowy standard, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed wysoką radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Ci sfrustrowani, walczący ze sobą chrześcijanie nie zwracają się do Boga z prośbą o pomoc, o wsparcie. Trudno im się dziwić, skoro poddali się emocjom. Nie pamiętają, co Jezus powiedział, o czym czytamy w Ewangelii Jana: dotychczas nie prosiliście o nic w imię moje. Proście więc, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Przypomnij sobie, jak ciśnienie podniesie się, jak będziesz czuł ten żar gniewu i emocji. Zwróć się do Pana. On chce ci pomóc. Jakub twierdzi, że wierzący się nie modlą. Ktoś może powiedzieć w tym miejscu: zaraz, zaraz. Modliłem się i modliłem o różne rzeczy, ale on wciąż nie dawał mi tego, o co go prosiłem. Jakub ma na to odpowiedź. 3 werset. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności. Bóg obiecuje, że odpowie na nasze modlitwy, jeśli weźmiemy pod uwagę całe nauczanie Słowa Bożego. Nie odpowiada na modlitwy typu name it, claim it. Znacie to. Ogłoś to i odbierz. Niektórzy heretycy głoszą dzisiaj. To ogłaszanie w imię Jezusa, ta marketingowa sztuczka religijna, rozprzestrzeniło się w zborach jak rak, dewastując wiarę wielu ludzi. Rozbudzało nadzieję. Jak tylko ogłoszę i wezmę, a jak nie wezmę, to co? Znam osobę, może nie z pierwszych stron gazet, ale raczej publiczną, która właśnie przechodzi przez taki swój kryzys wiary, dlatego że ogłosiła i nie otrzymała. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale pisze: i o co prosimy, otrzymamy od Niego, ponieważ przestrzegamy Jego przykazań, uczy Jan, i czynimy to, co się Jemu podoba. A w tym samym liście, w piątym rozdziale uczy: a taka jest pełna ufność, którą w Nim pokładamy, że gdy Go prosimy o to, co zgadza się z Jego wolą, On nas wysłuchuje. Nie name it, claim it. Jakub ostrzega przed modlitwą motywowaną egoistycznymi zachciankami. Tym, co nam się podoba i co nam się wydaje niezbędne. Natomiast apostoł Jan zachęca do modlitwy, która podoba się Bogu. Ludzie dojrzali duchowo, wierzący dojrzali duchowo, modlą się o rzeczy, które są miłe w oczach Pana, a nie o rzeczy, które podsycają ich własne, zazdrosne, samolubne pragnienia. Jakub zwraca się do swoich czytelników w czwartym wersecie naszego rozdziału tak ostro, jak w żadnym innym fragmencie Pisma Świętego: cudzołożnicy. Pisze do wierzących. Skąd takie określenie? Ponieważ zdradzają Boga. Ich uwaga, uczucie i lojalność nie są nakierowane na Boga i na lud Boży, na Kościół, ale ku nim samym, z chęcią zaspokojenia własnych ambicji, pragnień i stąd kłótnie. Bóg nazywa ludzi cudzołożnikami tylko wtedy, kiedy oczekuje, że ci, do których się zwraca, będą mu wierni. Nie nazywa cudzołożnikami ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie znają Pana. Oni nie mogą być cudzołożnikami, ale ci, którzy spoufalają się ze światem, flirtują z nim, popełniają cudzołóstwo, a tym samym stają się wrogiem Boga, mówi Jakub. Kłótnie i konflikty w kościele, w rodzinie, w domu wywołuje światowość czy świeckość. Pojawia się z kilku przyczyn. Gdy w kościele bawimy się w politykę, gdy przedkładamy ekonomię nad służbę, a więc gdy ważniejsze jest to, ile mam, kim jestem, zamiast kim jestem w Panu. Kiedy bardziej zabiegamy o to, aby mieć ze sobą dobry czas, świetnie się ze sobą czuć, zamiast być z Panem, a czasami dbać o dyscyplinę. Światowość pojawia się wtedy, kiedy niezmienną prawdę Słowa Bożego zastępujemy kulturową modą lub gdy relacje z Chrystusem zamieniamy na martwą religię. Podsumowując, różne żądze, których nie możemy osiągnąć, które wywołują frustrację i rodzą skłonności do morderczych myśli, do kłótni, braku modlitwy, to wszystko Jakub mówi: uważajcie. Serce bijące w rytm świata prowadzi do gniewu na Boga i do sprzeciwu wobec Jego słów i tego, co Bóg wobec nas i z nami czyni. To wszystko prowadzi do wewnętrznego napięcia, które dość łatwo może się przerodzić w konflikty i w kłótnie. Czy uważacie, piąty werset i dalej, że Pismo mówi na próżno: zazdrośnie pragnie ducha, którego w nas tchnął? Dlatego obdarza tym większą łaską, skoro mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, ale dla pokornych jest łaskawy. Na szczęście Jakub nie zrzuca na nas problemu, aby następnie pozostawić go bez rozwiązania. Jak dobry lekarz stawia diagnozę, a potem podaje receptę. Przedstawia streszczenie rozwiązania problemu, jak leczyć konflikty. Najpierw mówi, aby uchwycić się mocy ducha, a następnie formułuje zasady postępowania. Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pragnie. Tak można byłoby ująć ten werset. Jeśli takie znaczenie tej frazy, Jakub odwołując się do Pisma mówi, nie znajdziemy w Starym Testamencie jednego wersetu, który mówi, że duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pragnie, ale powołuje się prawdopodobnie na wiele tekstów Pisma Świętego ze Starego Testamentu, które mówią o zazdrości samego Boga. Boża zazdrość o wierność Jego ludu jest jak tęsknota męża za wiernością żony. Tak więc pierwszym rozwiązaniem konfliktu jest poleganie na mocy Ducha Świętego. Jakub podpowiada skromnie, nie dasz sobie sam rady. Nie potrafisz tego sam załatwić. Spocznij, oprzyj się na mocy Ducha Świętego. A to oznacza rezygnację z kontroli nad własnym życiem. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. Ten rodzaj pokornego poddania się Bożej kontroli jest kluczową zasadą, o której czytamy w 6 wersecie. Dlatego obdarza tym większą łaską. Większą niż co? Większą niż nasza wola, nasz egoizm, nasza niezdolność i niechęć do rezygnacji z kontroli. To jest podstawowe dzieło Ducha Świętego. Nie jest łatwo odwrócić się od egoistycznej pychy życia i ukorzyć się przed Bogiem. Wszyscy o tym wiemy. Ale kiedy to zrobimy, znajdziemy zasoby Bożej łaski. Tak jak Kornel bardzo ładnie mówił, będziemy obdarzani łaską za łaską, za łaską. W najlepszym czasie, najlepszą łaskę na dzisiaj. I dalej od 7 wersetu. Bądźcie więc ulegli Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy. Oczyśćcie serca, ludzie wewnętrznie rozdarci. Uznajcie swoją nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Jakub kończy tę część praktycznymi radami na temat tego, jak wprowadzić zasadę pokory w życiu opartym na mocy Ducha Świętego. Co zrobić? Przyczyną naszej skłonności do walki jest pogoń za dogadzaniem sobie, pisze. Receptą jest Duch łaski Bożej, o który się możemy oprzeć, na którym się możemy oprzeć. Teraz Jakub wyjaśnia, jak stosować to lekarstwo oparcia się na mocy Ducha Świętego. Jeśli wprowadzisz to na co dzień, sprawisz, że darowana przez Boga pokora stanie się częścią twojego charakteru. Na początek musimy poddać się Bogu, pisze. To nie propozycja, to nie jest pobożne życzenie. To jest warunek, bez którego nie zrobisz następnego kroku. Nie walcz. Nie stawiaj oporu i nie naciskaj. Zamiast tego poddaj się i zrezygnuj z kontroli nad własnym życiem. Ty o nim już nie decydujesz. Teraz ktoś o wiele mądrzejszy, o wiele wspanialszy o nim decyduje. Tak? To jest sprzeczne z naszą naturalną skłonnością. Ale Jakub i Słowo Boże uczą, Bóg daje łaskę, aby to zrobić, aby to wykonać. Świadomie powiedz Panu, poddaję się. Jestem pokonany. Teraz Ty rządzisz. Jaka jest Twoja wola, Panie? Poddanie się Bogu idzie w parze z opieraniem się diabłu. To następny nakaz Jakuba. Nie wyjmuj tej wypowiedzi z kontekstu. Jakub nie przechodzi nagle do lekcji na temat wypędzania demonów. Nie, nie. Mówi, że dumna pogoń za własnym ja przypomina to, o czym mówiliśmy przed wieczerzą. Przypomina buntowniczą zarozumiałość szatana, która doprowadziła go do upadku. Podążanie za filozofią świata, to podążanie za demoniczną, światową mądrością. To przeciwieństwo podążania za Bogiem. Albo idziesz w jednym, albo idziesz w drugim kierunku. Dalej Jakub uczy, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Jeśli chodzi o zbawienie, drodzy, to my już nie możemy być bliżej Boga. Każdy, kto świadomie przerażony swoją beznadziejną sytuacją upadku w grzech, świadomie zaprosił Jezusa do swojego serca, doświadczył tego, że przez moc Ducha Świętego Jezus jest wraz z Ojcem w naszym sercu, wraz z Duchem Świętym. Już bliżej nie możemy być Boga. Ale to wszystko, o czym czytamy w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian, że kiedy przyjąłeś Jezusa do serca, Duch Święty ochrzcił cię w nowe ciało, w Kościół, że Duch Święty, czytamy o tym w 4 rozdziale listu do Efezjan, Duch Święty pieczętuje cię, twoja przyszłość jest pewna ze względu na Bożą pieczęć. Otrzymaliśmy wszystko, co potrzebne jest do życia i pobożności, uczy Piotr w swoim liście. To wszystko, drodzy, wskazuje na naszą pozycję w Chrystusie, która nigdy się nie może zmienić. Jakub o tym nie mówi. Jakub w 8 wersecie mówi o naszej codziennej relacji z Bogiem, o naszym doświadczeniu duchowego wzrastania w poznaniu Go, o naszym stopniowym upodobnieniu się do Jego Syna. Jak zatem mamy się zbliżyć do Boga? Reszta tego tekstu, nad którym się dzisiaj pochylamy, dostarcza odpowiedzi w błyskawiczny sposób. Obmyjcie ręce. Co to znaczy? To wszystko, co robisz, to wszystko, co jest na zewnątrz ciebie, to musi być czyste. To musi być bez zarzutu. Oczyście serca. A teraz mówi, przestańcie myśleć o tym, co złe. Skierujcie wasze myśli we właściwym kierunku. Nie myśl źle o innych. Dalej, okażcie żal. Zasmućcie się i zapłaczcie. Poczujcie skruchę, mówi Jakub, z powodu swojej niegodziwości, z powodu swojego stanu duchowego. Niech to wami wstrząśnie. I na koniec, niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Wcale nie zachęca, żebyśmy my, wierzący, byli smutasami. Był taki okres, w okresie wiktoriańskim, kiedy o duchowości znaczyła taka postawa. Ale o tym Jakub tu nie mówi. Jakub tylko mówi o naszej reakcji wobec rzeczywistości grzechu, z którą mamy na co dzień do czynienia. Wszystkie te nakazy, drodzy, odnoszą się do świata myśli i do zewnętrznych skutków tego, co mamy w głowach, ponieważ słowa są wynikiem tego, co jest w głowach. Jeśli w naszym dumnym buncie zaciskamy pięści, odwracamy się plecami do Boga, to zbliżanie się do Niego oznacza konieczność odwrócenia się twarzą do naszego Stwórcy. Otwarcie rąk na wszystko, co On dla nas ma. Przesłanie Jakuba jest jasne. Zamiast walczyć, postaw na wiarę. Zamiast wywoływać konflikty, pielęgnuj zadowolenie z tego, co w nim masz. Zamiast tupać nogami, chętnie poddaj się Bogu. Kiedy to zrobisz, On ci da łaskę, abyś poradził sobie w każdych okolicznościach, z którymi się borykasz. Co z tego wynika dla nas dzisiaj? Jakie jest przesłanie? Rozpocznę od cytatu z Szekspira. Tam Iago, podstępny jegomość, wypowiedział takie słowa. O mój wodzu, strzeż się, strzeż zazdrości zielonookiej potwory, co sama swej szydzi strawy. Fraza zielonooka potwora dała początek naszemu powiedzeniu zielony z zazdrości. Starożytni uważali, że uczucie zazdrości i jej siostrzany grzech zawiść powodują nadprodukcję żółci, co sprawia, że twarz staje się blada, a nawet zielona. Idea choroby zazdrości pochodzi z tego głębokiego mdłego uczucia, które czasem cię dopada. Za wszelkiego rodzaju problemy w zborze, w rodzinie, wśród twoich znajomych, Jakub obwinia niekontrolowaną zazdrość, gdy pisze: zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Drugi werset czwartego rozdziału. Czym dokładnie jest zazdrość? Zastanawiałeś się nad tym? Jest tą bolesną i dotkliwą świadomością przewagi tego drugiego. On jest troszkę wyżej ode mnie. Zazdrość chce mieć to, co posiada ktoś inny. Zazdrośnie strzeże tego, co już masz. Jest bezwzględna i okrutna. Zazdrość jest podstępna i wyrafinowana. Zazdrość chwyta za gardło i tłumi zdrowy rozsądek. Skłania do wiecznego sięgania wyżej i wyżej. Ta nieustanna tęsknota, pławienie się w złym i mówienie złowrogich rzeczy. Zazdrość jest społecznie akceptowana. Wiedziałeś o tym? Tylko popatrzeć na naszą kampanię wyborczą. Zazdrość jest społecznie akceptowana. Jedną z ulubionych metod jest takie małe ale. Kiedy mówię o kimś, komu zazdroszczę, mogę powiedzieć: ten gość jest doskonałym fachowcem, ale... Wiesz, tak naprawdę nie jest zbyt szczery. Jeżeli słyszysz ale, to nie zadawaj sobie trudu słuchania tego, co jest przed ale. Liczy się to, co jest po ale. Albo: tak, to genialny umysł, ale co to za nudny nauczyciel. Innym ulubionym sposobem wyrażania zazdrości jest szukanie drugiego dna. Ktoś wykonuje dobrą robotę, ale rzucam w niego oskarżeniem, kwestionując jego motyw. Ktoś daje naprawdę hojny dar, a ty mamroczesz: najwyraźniej próbuje nam zaimponować. Małżeństwo wierzących kupuje sobie drogi wypasiony samochód. Uważaj, znajdzie się ktoś, kto wycedzi zazdrosny komentarz w stylu: zastanawiam się, ilu misjonarzy mogłoby otrzymać wsparcie za taką kasę. Równie cyniczne jest podejście niekorzystnego porównania motywowanego zazdrością. Jeśli uważasz, że mój sąsiad ma świetny trawnik, powinieneś pójść tam za rogiem na Mickiewicza. Tam dopiero jest trawnik. Albo: tak, to ładny samochód, okej, ale magazyn Auto Świat dał mu ocenę średnią. Mam. Już się lepiej czuję, prawda? Ciekawe, że zazdrość jest często spotykana wśród profesjonalistów, ludzi utalentowanych i wysoce kompetentnych. Znacie ten rodzaj fachowców: lekarze, artyści, prawnicy, przedsiębiorcy, pisarze, profesorowie, sportowcy, politycy i wiecie kto jeszcze? Duchowni. Dziwne, prawda? Że tak zdolni ludzie prawie nie są w stanie oklaskiwać innych w swojej dziedzinie, ponieważ mają ciut więcej jak oni. Kły zazdrości mogą być skrzętnie ukrywane, ale uważaj. Bez względu na to, jak kulturalny i elegancki może się wydawać ten wytworny człowiek, gdy zielonooka potwora go ukąsi, jej jad może za jego pomocą pogrążyć w chaosie swój dom, swoje środowisko, a nawet swoją całą wspólnotę, cały Kościół. Zmagasz się z zazdrością? Zadaj sobie następujące pytania. Jak reagujesz, gdy ktoś w pracy otrzymuje pochwałę na awans, na który ty liczyłeś? Jak się czujesz? Czy ktoś wśród twoich bliskich jest wyróżniony, a ty uważasz, że nie powinien? Co czujesz? Czy dzielisz wiadomość z innymi, dołączając: ale zrobiłeś to kiedyś? Czy próbujesz dostrzec błędne motywy i doszukiwać się drugiego dna w postępowaniu kogoś? Jeśli tak, zostałeś ukąszony przez zielonooką potworę. Czujesz się chory? Może nawet o tym nie wiesz? Oto lekarstwo. Zadowolenie. Zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa w Chrystusie. Innej recepty nie ma, pisze Jakub. Możesz czuć się komfortowo i bezpiecznie z tym, kim jesteś w Panu i gdzie jesteś w Panu. Jaka jest twoja przyszłość w Nim? Wcale nie trzeba być lepszym, wcale nie trzeba dalej zajść, posiadać więcej, coś światu udowadniać albo osiągać szczyty. Zadowolenie oznacza oddanie Bogu swoich nadziei i utraconych celów. Tylko On, jak czytamy w Księdze Samuela, pierwszej księdze, zubaża i wzbogaca, poniża, ale także wywyższa. To jest Jego działka, nie moja ani twoja. Masz jakiś problem z zazdrością? Jakub mówi, rzuć na luz, wyluzuj. Bądź sobą, podporządkuj się Panu. Wybór należy do ciebie. Kłótliwość lub zadowolenie. Chcesz pokoju, który przychodzi wraz z zadowoleniem? Może dobrze byłoby nauczyć się na pamięć tekst z Filipian 4:11-13, gdzie apostoł Paweł pisze, nie chcę przez to powiedzieć, że cierpię niedostatek, gdyż nauczyłem się zadowalać tym, co mam. Umiem żyć biednie i bogato. Potrafię dostosować się do każdej sytuacji. I jeść dosyta, i głodować, i żyć bogato, i żyć ubogo. I podsumowuję, wszystko mogę w tym, pamiętacie to? Który mnie umacnia. Zdaj się na Niego, a On cię będzie umacniał. Następnie zwróć się do Boga. Poproś o siłę, aby unicestwił w tobie tę zielonooką potworę. Skłoń mi głowę w modlitwie. Drogi nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne. I nie dopuść, abyśmy słuchali to w rutynowy, nawykowy sposób, ale poprzez treści Twojego słowa przemienia nasze serca, abyśmy mogli być blisko Ciebie każdego dnia. I dziękuję, że to jest możliwe. Uwielbiam Ci, nasz drogi Ojcze. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.